Bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję posłuchania chórku. Był czas na to, żeby Boga uwielbiać, a teraz będzie czas na słowo i taką moją modlitwą jest też, zanim stanąłem tutaj, żeby rzeczywiście mogło to działać w naszym życiu, żeby mogło nas zachęcać. Pewien młody człowiek, spacerując o świcie po plaży, zauważył pewnego dnia przed sobą starszego mężczyznę, który zbierał rozgwiazdy wyrzucane przez falę na piasek, a następnie wrzucał je z powrotem do wody. Zaciekawiony zapytał go, po co to robi? Ratuje im życie. Inaczej rozgwiazdy zginęłyby na słońcu. Ale plaża ciągnie się kilometrami, leżą na niej miliony rozgwiazd, zdumiał się młody człowiek. Pański wysiłek niczego przecież nie zmieni, ponieważ nie jest pan w stanie ich wszystkich uratować. Starszy mężczyzna spojrzał na rozgwiazdę, którą miał akurat w dłoni, po czym wrzucił ją do morza i powiedział, dla tej jednej to, co teraz zrobiłem, zmieniło bardzo wiele. Uratowało jej życie. Kochani, mówimy od pewnego czasu o Kościele. Mamy różne wyobrażenia co do Kościoła. Różne oczekiwania. Czasami jest tak, że wychodzimy z założenia, że to, co nam Kościół oferuje, to nam wystarcza, więc wystarczy nam niedzielne nabożeństwo. Po co coś więcej? Czasami mamy uczucie niedosytu, bo oczekiwalibyśmy od Kościoła czegoś więcej, od tego, co nam oferuje, albo, patrząc na polską rzeczywistość, oczekiwalibyśmy zupełnie czegoś innego od tego, co nam Kościół oferuje. Albo chcielibyśmy radykalnych bądź jakichkolwiek zmian. Każdy z nas tworzy Kościół. I myślę, drodzy, że kiedy oceniamy Kościół, mając często wszelkie prawa i argumenty, żeby wytykać błędy, to musimy być świadomi, że oceniając Kościół, oceniamy przez to samych siebie. Bo my tworzymy Kościół. Jeżeli my wchodzimy w ten Kościół z pewnymi obciążeniami, z pewnymi grzechami, nie dziwmy się, bo nie ma możliwości, żeby ten Kościół był inny. Mówimy więc o Kościele, jaki tworzymy. I wiecie, postawa ludzi należących do Kościoła przypomina mi tych dwóch bohaterów z historii, jaką przytoczyłem. Jesteśmy podobni do tego młodego człowieka i albo jesteśmy zajęci sobą i nie interesuje nas to, co się dzieje wokół nas, albo uważamy, że skoro mamy bardzo znikomy wpływ na ludzi, którzy żyją wokół nas, i nie mamy szansy na to, żeby zmienić rzeczywistość, to lepiej być biernymi członkami Kościoła, którzy nie wykazują żadnej inicjatywy, a jeżeli już, to ta inicjatywa jest ledwie dostrzegalna. I wtedy jesteśmy zwykłymi obserwatorami, bądź tymi, którzy stojąc z boku, ograniczają się tylko do tego, żeby komentować to, co Kościół robi. Czasem nieudolnie. Albo jesteśmy takimi jak ten starszy mężczyzna. Pomimo, że wiemy, że nie jesteśmy w stanie uratować wszystkich ludzi, to ich los nie jest nam obojętny. I widząc, że idą na zatracenie, wykorzystując czas, robimy to wszystko, co możliwe, żeby przynieść ratunek przynajmniej jednemu z nich. Z którą z tych dwóch postaci z tej historii, jaką rozpocząłem, każdy z nas mógłby się zidentyfikować. Czy jesteśmy podobni do tego młodego, który komentuje, po co to robisz? Tak nie jesteś w stanie nic zrobić? Czy jesteśmy podobni do tego starszego, który robi to, co jest w stanie, żeby przynajmniej kilka uratować? Tydzień temu powiedziałem, że w czasie tych rozmyślań na temat Kościoła będę odwoływał się do definicji Kościoła. I pozwólcie, że znowu ją przypomnę, bo mogła nam wylecieć z pamięci. Kościół to żywa społeczność ludzi wierzących w Pana Jezusa, naśladujących Go, zorganizowana dla wspólnego realizowania trzech celów. Wielbienia, uwielbiania Boga, wzajemnego budowania i pomnażania własnych szeregów. Przed tygodniem, jeżeli pamiętacie, mówiłem o uwielbieniu Boga, o tym, co to jest, na czym się to zasadza, że uwielbienie to nie tylko kwestia śpiewu, muzyki, czy jakiejś określonej formy, lecz to sposób, w jaki wierzący człowiek oddany Bogu reaguje na Boga, na Jego obecność, na Boże błogosławieństwa. Czyli, że jest to reakcja zwrotna na to, co Bóg dla nas uczynił i co czyni każdego dnia. Czyli nasze całe życie, każdy dzień powinien być uwielbianiem Boga. Wielbienie Boga to powinna być nasza codzienność. Dzisiaj będę mówił o oddziaływaniu na zewnątrz, o pomnażaniu własnych szeregów, czyli o wzroście liczebnym, jak również jakościowym. Natomiast ostatnie kazanie będę chciał poświęcić tematowi wzajemnego budowania się, wzrostowi wierze. Proszę, byście otworzyli Biblię. Dwa miejsca. Pierwsze to jest Ewangelia Mateusza, rozdział 28, wiersz 19 i 20, bardzo znane słowo. I drugim miejscem są Dzieje Apostolskie, rozdział 2, gdzie z tego drugiego rozdziału będę czytał wiersz 41, 46 i 47. Ale rozpocznijmy od Mateusza. Jest to strona 1067, dla tych, którzy szukają, 1067. I w tym 28 rozdziale Pan Jezus, zanim czy już w trakcie odchodzenia do Ojca, zwraca się do swoich apostołów. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. I Dzieje Apostolskie, rozdział 2, to jest strona 1170, wiersz 41, 46 i 47. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca. Chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu, Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Kiedy myślimy o wzroście Kościoła w rozumieniu lokalnego zboru, nieraz w pierwszej kolejności bierzemy pod uwagę takie dwa faktory. Wzrost, w oparciu o co możemy mówić o wzroście Kościoła? I pierwszym faktorem jest rozwój biologiczny. Zbór się powiększa w oparciu o przyrost naturalny, a więc rodzą nam się dzieci i to jest gwarantem tego, że zbór będzie się rozrastał. Tym bardziej moglibyśmy powiedzieć teraz, kiedy jest 500+, a więc jest szansa, jest motywacja do tego, żeby tych dzieci przybywało. Powiedzmy sobie jednak szczerze, że ma to szansę powodzenia pod jednym wszakże warunkiem, że ilość narodzin będzie większa od ilości zgonów. Jeżeli będziemy wychodzili z założenia, że naturalnym warunkiem do rozwoju zboru jest przyrost naturalny, to to zadziała w oparciu o co najmniej jeden warunek, że liczba narodzin będzie większa od liczby zgonów i drugi warunek, że ci, którzy się narodzili, wytrwają do końca, że zostaną, a nie że pójdą. Jeżeli jednak te warunki nie zadziałają, to znaczy, że liczba zgonów będzie większa od liczby narodzin, co obserwujemy w Europie Zachodniej. Albo jeżeli będzie to działało, to co ma miejsce teraz, że liczba odejść, czyli tych, którzy się urodzili, ale którzy pod wpływem pewnych rzeczy dali sobie spokój z Bogiem i ze zborem. Jeżeli liczba tych ludzi będzie większa od liczby ludzi, którzy należą, to już praktycznie u zarania ta opcja i niejako ten przepis na rozwój zboru pod wpływem naturalnych pewnych rzeczy nam nie funkcjonuje. A w dodatku, czy rzeczywiście, gdy Biblia mówi o rozwoju zboru Kościoła, to zakłada, że będzie się to działo dzięki przyrostowi naturalnemu ludzi? Ale też kiedy mówimy o rozwoju zboru lokalnego Kościoła, uważamy, że drugim takim faktorem jest migracja. Wierzący ludzie, zmieniając miejsce zamieszkania lub przenosząc się z różnych względów ze zboru do zboru, powiększają liczbę członków parafii zboru, do której zaczynają chodzić. Wiecie, rozwój poprzez migrację może jest dobry, ale tak naprawdę on nie przydaje do Królestwa Bożego nowych ludzi. On przydaje nowych ludzi do danej parafii, do danego zboru. Ale to są tak zwani nowi starzy. Inaczej mówiąc, dawno wierzący. To nie są nowonarodzeni, nawróceni, pozyskani przez działanie zboru dla Chrystusa ludzie. A więc, jeżeli będziemy zakładać, że wzrost zboru jest konsekwencją przyrostu naturalnego i wewnętrznej migracji, to wcześniej czy później, wybaczcie za określenie, obudzimy się z ręką w nocniku, bo zorientujemy się, że to nie działa. O co więc chodzi? O podjęcie takich środków, ustalenie i realizowanie takiej strategii, takiego działania, wypływającego z Bożego Słowa, które pomoże trafić do najszerszego grona ludzi, pomoże skonfrontować tych ludzi z Ewangelią, czego konsekwencją będzie zmiana życia tych ludzi. Chodzi o wyjście z naszej strefy komfortu, z budynku i pójście na zewnątrz, do tych, którzy teoretyczne, z jednej strony niby do nas należą, niby są, ale ich nie ma, a także do tych, których jeszcze nie ma i którzy jeszcze do nas nie należą, ale jest duża szansa, żeby zaczęli należeć. Czy przez takie działania pozyskamy wszystkich ludzi? Na pewno nie. To nawet Panu Jezusowi się nie udało. Nigdzie w Biblii nie czytamy, że wszyscy, którzy słyszeli nauczanie Jezusa, poszli za Nim. W takim razie, jeżeli na początku wiemy, że to nie zadziała w przypadku wszystkich, czy warto cokolwiek robić? Czy w takim wypadku nie będzie lepiej iść po tej plaży, jak ten młody człowiek, i patrzeć na te rozgwiazdy, które leżą? Kochani, czy ma sens poświęcać czas i energię? Albo czy najlepiej skupiać się na tych, którzy już są, w nich inwestować, o nich się troszczyć, o nich zabiegać? Prawdą jest, że wszystkich ludzi nigdy nie uda nam się pozyskać, ale niektórych z pewnością. Chodzi więc o ewangelizowanie ludzi żyjących bez Boga, ludzi niewierzących, aby poprzez nawrócenie, czyli osobiste spotkanie z Chrystusem, zawierzenie Jemu, a następnie zmianę życia, zbór mógł wzrastać, a przede wszystkim, by mogło rosnąć Boże Królestwo, a więc zgromadzenie wszystkich Bożych dzieci, wszystkich wierzących ludzi. My mamy różne skojarzenia, gdy chodzi o ewangelizację. I bardzo często, mówiąc o ewangelizacji albo słysząc to określenie, przychodzą nam na myśl od razu konkretne postaci, które kojarzą nam się z wielkimi kampaniami ewangelizacyjnymi. Billy Graham, Tony Campolo, Reinhard Bonnke czy Ulrich Barzany. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, jesteśmy zafascynowani tym, w jaki sposób dzięki ewangelizacji pierwszy zbór wzrastał. Jak szybko przybierał na ilości, to w krótkim czasie. I patrząc na relacje Łukasza z Dziejów Apostolskich, myślę, że wielu współczesnych pastorów starszych zboru, patrząc na swoje kongregacje, może czuć się sfrustrowanych i może mieć kompleksy. Jakie metody więc stosował pierwszy Kościół? Co powodowało, że wzrastał? Kilka czynników. Na pewno było to związane z zapowiedzią Pana Jezusa, bezpośrednim wypełnieniem zapowiedzi i działaniem Ducha Świętego. Z pewnością było to następstwem okoliczności, które Bóg przygotował. Piotr był przygotowywany. Zwróćmy uwagę na niesamowitą zmianę, która nastąpiła w życiu tego człowieka. Piotr był przygotowany, a Bóg przygotował okoliczności. I kiedy są święta Zielonych Świąt, kiedy Bóg zgromadza wielu Żydów z całego ówczesnego świata starożytnego, którzy mówią wieloma językami, wszystko zostało przygotowane. Stał Piotr, który z inspiracji dzięki działaniu Ducha Świętego mówi takie słowa, jestem przekonany, że był zaskoczony, kiedy sam siebie słyszał. Konsekwencją tego jest, że nawraca się 3000 ludzi. Na pewno wzrost zboru, jego początek, a później gwałtowny przyrost był pokłosiem tego, co Piotr robił z apostołami. W ostatnim wierszu, 47 drugiego rozdziału, czytamy, Bóg każdego dnia dodawał im tych, którzy przyjmowali Chrystusa, dostępowali zbawienia. W kolejnych rozdziałach czytamy, że ta liczba z 3000 podskoczyła już do 5000. To jest 4 rozdział. Potem w rozdziale 5 czytamy, przybywało coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. W rozdziale 6 czytamy, a Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Apostołowie wykazali wielką determinację w docieraniu do ludzi. Jesteśmy zdeterminowani w realizacji pewnych celów, które sobie stawiamy? Myślę, że tak. Albo czasami tej determinacji nam brakuje. Bo na początku mamy niesamowitą zachętę, mamy niesamowite wyobrażenie, a kiedy zaczynają się kłopoty, gdzieś to z nas uchodzi, determinacja znika. Na pewno więc apostołowie wykazali się wielką determinacją w docieraniu do ludzi. Cały czas następował wzrost zboru, nie tylko liczebny, ale przede wszystkim jakościowy. I to wszystko na pewno było konsekwencją działań ewangelizacyjnych. Ale to wszystko również, gdy chodzi o kwestię przyrostu jakościowego, było konsekwencją czegoś, co zaczęło działać po raz pierwszy po tym, jak Pan Jezus został wzięty, do czego przygotowywał uczniów. Zaczął działać pewien pomysł, pewna wizja, która była gwarantem, że ci, którzy zostali pozyskani do Chrystusa, nie ostygli w swoim zapale, ale zostali ugruntowywani w poznawaniu Chrystusa, zostawali wyposażani i byli tymi, którzy szli dalej. Co to było? Osobiste relacje z tymi, którzy uwierzyli, nauczania, duchowa opieka, jaką roztaczano nad nowonarodzonymi. O tym mówią słowa, które już czytałem, a także dalsza relacja Łukasza, który pisze: nie przestawali apostołowie też codziennie w świątyniach i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. I kochani, ten schemat w znaczeniu relacji widoczny jest w życiu działalności Pana Jezusa. On w swoim życiu prowadził bardzo szeroką akcję, zakrojoną na szeroką skalę. I ta akcja, to jego oddziaływanie obejmowało cztery podstawowe dziedziny. Jezus głosił, nauczał dobrą nowinę. Mówił o Królestwie Bożym, mówił o tym, kim Bóg jest. Mówił o grzechu, mówił o konsekwencjach tego grzechu. Tłumaczył wiele pojęć, które były niezrozumiałe. Ale przede wszystkim objawiał ludziom, jaki Bóg jest, bo ludzie mieli swoje wyobrażenia, a Jezus mówił, jak jest rzeczywiście. Skąd? Bo wiedział, bo sam był Bogiem. Bardzo często my mamy swoje własne wyobrażenia na temat tego, jaki Bóg jest. Wyobrażenia, które nieraz nie są konsekwencją naszych przemyśleń, ale pewnych relacji, które ktoś nam przekazał. Albo sytuacji, w których się znajdujemy. Albo wyobrażenia, które są konsekwencją przemyśleń, jak Bóg powinien zadziałać. A jeżeli nie zadziałał, to znaczy, że nie jest taki, jak nam mówiono. Kochani, Jezus objawiał prawdę o Bogu. Robił to z wielką mocą i miłością. Stąd też piszą ewangeliści, wielkie mnóstwo ludzi chętnie go słuchało. Pan Jezus nauczał. Uczył tak jak nikt inny. Nie tylko ci, którzy byli jego słuchaczami, jego zwolennikami, wypowiadali pozytywne opinie na jego temat, ale również ci, którzy byli jego adwersarzami, jego przeciwnikami. Czytamy: i zdumiewali się w synagodze nad nauką jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, nie jak uczeni w piśmie. Przyszli wtedy słudzy do arcykapłanów, faryzeuszy, którzy ich zapytali, dlaczego nie przyprowadziliście go? Słudzy odpowiedzieli, nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi. Jezus nauczał, Jezus uzdrawiał, Jezus czynił cuda. Prawdą jest, że kochał wszystkich ludzi. Prawdą jest, że był sfokusowany na ludzi, ale prawdą również jest, że oprócz tego, że myślał o innych, przede wszystkim skoncentrował się na 12. Im poświęcił swój czas. Ich zaczął nauczać. Ich zaczął przygotowywać. Ich zaczął wprowadzać w Boże prawdy. Ich wyposażał w to, co miało mieć miejsce już po tym, jak on miał zostać wzięty. Ich przygotowywał, że będzie taki moment, kiedy nie będą już w stanie na niego liczyć, bo jego fizycznie nie będzie. Będzie Duch Święty, ale fizycznie go nie będzie. I to wszystko, w co inwestował w tych ludzi, wykorzystując czas, potem oni mieli pomnażać i rozpoczęło się niesamowite dzieło, którego nikt nie był w stanie zatrzymać. Kochani, ujmując jednym zdaniem, na tym polegała strategia Pana Jezusa, w której mamy my postępować. Mówimy o małych grupach. Bogusia dzieliła się świadectwem, czym dla niej była mała grupa. Kochani, jeżeli chcemy nauczać ludzi, musimy skoncentrować się na małej grupie osób. Ja nie jestem w stanie tego zrobić dzisiaj w niedzielę czy na nabożeństwie niedzielnym. Nabożeństwo niedzielne ma skupiać nas wszystkich, nawet jeżeli tworzymy grupy. Grupy to nie jest osobny Kościół. To nie jest konkurencja dla Kościoła. To nie jest alternatywa dla Kościoła. Ale małe grupy to jest czas inwestowania w innych ludzi, żeby z kolei ci, w których zostało zainwestowane, mogli tworzyć inne grupy, w których będą inwestowali w kolejnych. A więc jest to kwestia pomnażania. Nie tylko zatrzymywania się, tak jak to miało miejsce z uczniami. Jezus inwestował w 12. Jezus inwestował w zbór w Jerozolimie, ale potem coś się wydarzyło. Bóg posłużył się prześladowaniem. Tym ludziom było tak dobrze ze sobą, oni się zaczęli kisić w Jerozolimie i miało miejsce prześladowanie. Apostołowie zostali, a więc autorytety zostały w Jerozolimie, a ci, w których inwestowano, poszli na cały świat starożytny. Faryzeusze myśleli, że problem mają z głowy, a problem się dopiero zaczął. Bo ci ludzie, w których inwestowali apostołowie, wszędzie, gdzie byli, zakładali zbory. A więc z Jerozolimy, gdzie łatwo to było spacyfikować, przeszło to zupełnie w inne miejsca, które ciężko już było spacyfikować, gdy chodzi o rozchodzenie się wieści o Panu Jezusie. Kochani, i między innymi, gdy chodzi o kwestię oddziaływania, to miał na myśli Pan Jezus, kiedy powiedział uczniom, będziecie robić większe rzeczy od tych, które ja robiłem. Jezus przygotowywał i powiedział słowo, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. Kochani, jeżeli więc jako zbór Kościół mamy naśladować służbę Pana Jezusa, jeżeli mamy poważnie traktować Jego przesłanie, to musimy ją opierać na dwóch faktorach. Na działanie na zewnątrz w kontekście ewangelizowania, pozyskiwania ludzi dla Chrystusa i na inwestowanie w zewangelizowanych, czyli czynienie uczniów. To jest konsekwencją pierwszego. Ewangelizowanie to sposób na przyprowadzenie ludzi nienawróconych do osobistej relacji z Chrystusem. I to obojętnie, czy to ewangelizowanie jest robione na szeroką skalę, czy w kontaktach jeden na jeden. Dzisiaj mamy niesamowite środki, niesamowite materiały. Zachęcam, zostańcie po nabożeństwie. Te materiały mamy tutaj, tu w Malińcem. Jesteśmy w takiej przywilejowanej sytuacji, że te materiały mamy na wyciągnięcie ręki i będzie możliwość doświadczenia, spróbowania, posłuchania, kiedy będziemy nie musieli tworzyć swoich własnych, ale niedaleko stąd, do Recording, ma niesamowicie wiele materiałów, które wychodzą poza naszą miejscowość, poza Wisłę, które wchodzą w cały kraj. Kiedy możemy spotykać się z ludźmi, którzy są zewangelizowani, żeby potem skupić ich w małych grupach. A to powoduje, że wzrost ilościowy będzie miał przełożenie na wzrost jakościowy. I wchodzę w ten drugi faktor, czynienie uczniów, prowadzenie ludzi w procesie uczniostwa. To środek do osiągnięcia wzrostu jakościowego Kościoła i sposób dochodzenia do duchowej dojrzałości. Bo kochani, zbawienie dusz i duchowy rozwój zbawionych, czyli czynienie uczniów, są w Biblii nierozerwalnie połączone. Po co mała grupa? Często jest tak, że ludzie do Kościoła nie przyjdą. Szczególnie ci, których tu dawno nie było. Czują się niekomfortowo. Mała grupa jest okazją, żeby móc się poznać, żeby móc nawiązywać relacje. Jeżeli mamy się otwierać przed sobą, musimy się znać. Musimy mieć ze sobą relacje. Zaczynamy odkrywać, że jesteśmy ludźmi godnymi zaufania. Zaczynamy odkrywać, że mamy te same problemy. Zaczynamy się dzielić, w jaki sposób Bóg z tych problemów nas wyciągnął. Zaczynamy spędzać czas na poznawaniu słowa, na robieniu kroków stale do przodu, ugruntowywania się. Powiedziałem, że nie jestem w stanie tego zrobić na niedzielnym kazaniu. Nie jestem w stanie. Niedzielne kazanie ma z nas wszystkich skupiać, natomiast mała grupa jest to możliwość oswajania się też z formą komunikowania, z formą przeżywania, z modlitwą, ze wszystkim. Ale mała grupa to jest miejsce, w którym ktoś inwestuje we mnie, żebym potem odkrył, że nastąpił czas, żebym to ja zaczął inwestować w innych. Mała grupa, która nie będzie święciła 25-lecia swoich spotkań, ale w pewnym momencie zacznie pączkować, zacznie się rozrastać, zacznie tego być coraz, coraz więcej. I małe grupy są miejscem, w którym oswajamy ludzi i przygotowujemy ludzi do tego, żeby zaczęli dobrze się czuć w społeczności zboru, w niedzielnym nabożeństwie. Kochani, już wcześniej powiedziałem, że grupy, w których się spotykamy, nie są alternatywą ani konkurencją dla zboru. Czy rzeczywiście w takim razie jest to takie konieczne? Kilka powodów bardzo praktycznych co do zasadności prowadzenia ludzi w małej grupie, czy nawet jakkolwiek byśmy to nazwali. Te programy są różne, tematyki są różne. Kwestia wprowadzenia w proces uczniostwa. Kilka powodów co do zasadności tego. Pierwszy. Myślę, że wystarczyłoby, żebym tylko ten przytoczył. Wiecie, co jest tym powodem? Słowa Pana Jezusa. Idźcie i czyńcie uczniami. Koniec. Z czym chcemy dyskutować? Z kim chcemy dyskutować? To nie było tylko i wyłącznie powiedziane do tych 11, którzy wtedy słyszeli. Oni byli bezpośrednimi odbiorcami. Ale ci, których Jezus uczynił uczniami, czynili uczniami kolejnych. A więc to są słowa Pana Jezusa. Pan Jezus do tego zachęca. Nikt nie jest w stanie tego podważyć, ani nikt nie jest w stanie z tym polemizować. Kolejna rzecz. Jest to również model, który był zalecany w Nowym Testamencie. Między innymi apostoł Paweł pisze do młodego Tymoteusza: co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Widzimy pewną ciągłość, pewną myśl. Przekaż tym, którzy są godni zaufania, którzy będą zdolni nie tylko to przyjąć, ale będą zdolni nauczać innych. Kolejna rzecz. Jest to potrzeba każdego zboru, kościoła lokalnego, ale także kościoła w ujęciu globalnym, bo czynienie uczniów przygotowuje zborowi, kościołowi dojrzałych liderów, odpowiedzialnych ludzi, pracowników, którzy stoją, czując swoje powołanie, stoją na czele konkretnych służb. Kochani, ludzi grzejących ławki każdy kościół ma pod dostatkiem. Potrzebni są pracownicy, którzy będąc uczniami Pana Jezusa, sami pragną najpierw innych ewangelizować, a później innych prowadzić w procesie uczniostwa. Czynienie uczniów, nas samych, którzy czynią uczniów innych, mobilizuje do jeszcze bliższej relacji z Bogiem, a więc my z tego korzystamy. Myślę, my z tego najbardziej korzystamy. Czynienie uczniów jest najszybszym, najpewniejszym, najbardziej naturalnym sposobem mobilizowania Kościoła do ewangelizacji. Uczeń nie tylko wie, jak to robić, ale uczeń czuje potrzebę, żeby to robić. Ucznia nie trzeba mobilizować, ucznia nie trzeba przekonywać. Uczeń wie, że to jest moje posłannictwo. Dzielić się Ewangelią z innymi. I obojętnie, czy to będzie na szeroką skalę, czy w relacjach indywidualnych. Czynienie uczniów zmienia również nasze patrzenie na otaczających nas, ginących bez Jezusa ludzi. Fakt, że giną, nieraz na własne życzenie, nie pozwoli nam przechodzić obok nich obojętnie. I tak jak ten starszy człowiek z tej historii, i już kończę, którą rozpocząłem dzisiejsze kazanie, będziemy robili wszystko, co w naszej mocy, żeby brać te rozgwiazdy do ręki, te, które mogą zginąć, i żeby wrzucić je z powrotem do morza, do środowiska. Tym środowiskiem jest Boża obecność. Bo po to człowiek został stworzony, żeby być w społeczności z Bogiem. Czynienie uczniów będzie powodować, że będziemy tak jak ten starszy człowiek. Może nie uratujemy wszystkich rozgwiazd, ale kilkadziesiąt uda nam się na pewno, czego każdemu z was i sobie serdecznie życzę. Amen. Będziemy się modlić. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za Twoją zachętę, za Twoją inspirację. Dziękujemy, Panie, że nie patrzysz przez perspektywy naszych niedociągnięć, tego, w czym zawaliliśmy, naszych nieodpowiedzialności. Ale dajesz nam zadanie i to jest przejaw Twojego zaufania, abyśmy w pierwszej kolejności jako ci, którzy Ciebie poznali, mogli dzielić się tym, co dla nas jest drogie, co jest ważne. Abyśmy byli tymi, którzy wykorzystują czas i docierają do ludzi, może nawet tworząc małe grupki społeczności, mając konkretny materiał, który Ty przygotowałeś w Twoim Słowie, i abyśmy byli dla innych tymi, którzy ciągną ich przykładem własnego życia. Abyśmy byli w stanie doprowadzić nie tylko do miejsca, w którym się sami znajdujemy, ale byśmy z tymi innymi mogli iść dalej, do miejsca, w którym Ty chcesz, abyśmy doszli. Panie, chcę Cię prosić o tych wszystkich, którzy jeszcze się wahają, którzy może czują jakieś zahamowania, którzy czują pewne obawy czy strach. Chcę Cię prosić o tych wszystkich, w których jest potencjał, którzy może dobrze czują się w grupce, w której funkcjonują wiele lat, ale Panie, spraw, żebyśmy byli tymi, którzy dzielą się w tym pozytywnym znaczeniu, tworzą nowe grupy i wykorzystują sposobność, żeby dzielić się, wzmacniać i wzrastać w poznaniu Ciebie. Proszę, byś błogosławił te przemyślenia. Proszę, abyś nam towarzyszył, kiedy będziemy wychodzić do domów. Oddajmy w Twoje ręce cały tydzień. Panie, jesteśmy Tobie wdzięczni, w jaki sposób nas przeprowadzałeś przez ten minulny tydzień. Jesteśmy Ci wdzięczni za Twoją ochronę, opiekę. Panie, ale tak samo jesteśmy Ci wdzięczni za to, że mamy taki wielki przywilej modlenia się o konkretne potrzeby wielu z nas. Kiedy modlimy się o zdrowie, Panie, Ty wiesz, jakie są nasze pragnienia. Ty wiesz, jakie są pragnienia tych ludzi, których teraz przynosimy przed Twój tron. Prosimy Cię jako tego najlepszego lekarza, abyś dotykał się, abyś leczył. Prosimy Cię o Cześka, prosimy Cię o Andrzeja, o Grzegorza. Chcemy Cię, Panie, prosić o Pana Bogusława z Rudy, o Natalię z Cieszyna, o Igora, o Ale z mężem, o pastora Darka Zielonej Góry. Chcemy Cię prosić o tych wszystkich, którzy są przed operacjami, przed zabiegami, o tych, którzy są w szpitalach, w domach. W szczególny sposób, Panie, chcemy Cię prosić o tych, którzy zostali skonfrontowani ze śmiercią swoich bliskich. Prosimy Cię, Panie, o Twój pokój, o Twoje pocieszenie, wyciszenie dla całej rodziny Cieślarów na Klepkach. Chcemy Cię prosić o takie Twoje prowadzenie, o Twoje wyciszenie dla rodziny Szturców na Bajcarach. Panie, dzięki, że to jest nasz przywilej, że możemy zanosić siebie nawzajem przed Twój tron. Chcemy błogosławić, wywyższać Twoje święte imię i tak jeszcze razem do Ciebie wołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.